Dzień dobry Państwu. Mateusz Lachowski, kanał korespondent.pl. Rozmowy o świecie. Dziś, proszę Państwa, ta rozmowa jest o sprawach bieżących, bo nagle wydarzyła się bardzo niepokojąca rzecz. Wczoraj Rosjanie przeprowadzili największy zmasowany powietrzny atak rakietowy na Ukrainę. I w trakcie tego ataku po raz kolejny już przestrzeń powietrzna Polski została naruszona przez rosyjską rakietę, już prawdopodobnie drugi raz. Wcześniej przecież pamiętamy jeszcze rakieta przeciwlotnicza ukraińska wpadła też w przestrzeń powietrzną i spadła na terenie Polski pod Przewodowem, spowodowała śmierć dwóch Polaków. Tym razem to była rosyjska rakieta, tak poinformowały polskie służby, polskie władze, również polskie wojsko. I ta rakieta, ten pocisk manewrujący miał wlecieć w przestrzeń powietrzną nad województwem lubelskim i wylecieć z powrotem z tej polskiej przestrzeni powietrznej. Znów ta rakieta nie została zestrzelona, znów widzieliśmy ją, nic nie zrobiliśmy. Czy to dobrze, że tak się stało, że nie zestrzeliliśmy tej rakiety? Co nam mówi to, że po raz kolejny ta przestrzeń Rzeczpospolitej Polskiej, przestrzeń powietrzna została naruszona przez pocisk manewrujący, przez rakietę? Jakie są perspektywy na ten nadchodzący nowy rok w wojnie w Ukrainie? O tym wszystkim będę dziś rozmawiał z gościem, który już po raz kolejny będzie na tym kanale, jest dziś na tym kanale, panem generałem Waldemarem Skrzypczakiem. Dzień dobry, panie generale.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu, witam serdecznie.
Panie generale, dzisiaj łączymy się tak nagle w związku z tym, co się wydarzyło. Rosyjska rakieta, tak podały media, wleciała po raz kolejny, tak się wydaje, bo myślę tutaj o rakiecie, która wcześniej spadła też w Bydgoszczy, tej pustej rakiecie. Wcześniej jeszcze rok temu rakieta ukraińskiej obrony przeciwlotniczej. Jak pan to skomentuje? Jak to mamy oceniać? Czy mamy się nie czuć bezpiecznie w tej chwili w Polsce?
Znaczy generalnie my chyba się nie czujemy od początku, od pierwszego wydarzenia, od Przewodowa, gdzie zginęło dwóch Polaków od upadku przypadkowej rakiety. Chyba dla mnie kluczowym jest to, co się dzieje za wschodnią granicą i przez pryzmat tego, co się dzieje za wschodnią granicą, oceniam to, co się dzieje u nas w kraju i w NATO. Teraz powiem panu dlaczego. Otóż o przygotowaniach Rosjan do zmasowanego uderzenia rakietowego na Ukrainę wiemy przynajmniej o tym od października, kiedy Rosjanie bardzo ograniczyli swoje możliwości w wykonywaniu uderzeń rakietami, czyli wiele ekspertów twierdziło, że Rosjanie zbierają rakiety na wykonywanie uderzeń w zimowej ofensywie, która ma za zadanie sparaliżować funkcjonowanie Ukrainy. I widać wyraźnie, że te proroctwa były prawdziwe. Kluczowym jest to, czy my potrafimy przewidzieć działania Rosjan. Moim zdaniem nie, bo przewodowo pokazało to, że my nie potrafimy. Potem spadająca rakieta w Zamościu potwierdziła to też i ta rakieta, która wleciała i rzekomo z Polski wyleciała, potwierdza to po raz kolejny, że my, nasze systemy rozpoznania dowodzenia, szczególnie w procesie decyzyjnym, wykonaniu efektorów, nie są gotowe. Wydaje się, że mieliśmy czas na to, żeby się do tego przygotować. Rosjanie nie ukrywali zamiarów swoich co do ofensywy powietrznej, która się w tej chwili dzieje w Ukrainie, że będą wykonywali uderzenia rakietami na całą głębokość Ukrainy. Przygotowywali dwie ofensywy. Jedną to powietrzną, o której rozmawiamy, drugą lądową, którą prowadzą na wschodzie Ukrainy, gdzie stopniowo wypierają wojska ukraińskie z pozycji obronnych. Zatem prowadzą dwie ofensywy. My mówimy teraz o powietrznej, więc mieliśmy już przykłady, że Rosjanie mogą w ramach tej operacji powietrznej dokonywać przypadkowych, moim zdaniem niezamierzonych przelotów, upadków rakiet na terytorium sojuszników. Miało to miejsce bodajże na Łotwie, ma miejsce i w Polsce po raz trzeci, przy czym to był rzekomo przelot. Sam fakt, że Ukraińcy przygotowują się do operacji przeciwpowietrznej, przeciwrakietowej, nasycając swoje terytorium na całą głębokość systemami rozpoznania różnego typu, jak i również systemami obrony powietrznej, też różnego typu, włączają to w systemy natowskie, które prowadzą monitoring, rzeczywistym, informując o położeniu, o przelotach i tak dalej, armię ukraińską. Ukraińcy swój system bardzo uefektywnili, oni go nawet zdublowali. Mają duże możliwości prowadzenia operacji przeciwpowietrznych przez wykorzystanie efektorów, którymi dysponują. I to powinno być dla Polski sygnałem, że przygotowania Ukraińców zmierzają do tego, żeby odeprzeć uderzenie rakietowe armii rosyjskiej, co Ukraińcy skutecznie czynią. My natomiast po raz kolejny pokazujemy, że jesteśmy nieprzygotowani do tego, żeby nas Rosjanie przypadkową rakietą nie zaskoczyli. Wydaje się, że mamy potencjał. Wydaliśmy na to dziesiątki miliardów złotych w ostatnim okresie czasu, o czym informował wszystkich w ramach działań propagandowych minister Błaszczak. Jak się okazuje, te systemy nie są gotowe, nie są na tyle zdolne, żeby zapobiegać przypadkowym wlotom na terytorium Polski jakichkolwiek środków napadu powietrznego rosyjskich. I wie pan, może by to można zlekceważyć lub wysłuchać tych, którzy mówią, że nic się nie stało, Polacy nic się nie stało. Nie, stało się, bo nasze systemy monitorowały tę rakietę, która wyleciała do Polski i to było wszystko, co zrobiliśmy. Czyli nie ma żadnego systemu przeciwdziałania wlotom na terytorium Polski. W internecie czytałem, jeden tłumaczy w ten sposób obywatel, że jeżeli by rakiety się trafiło, to odłamki spadają na ludzi. Co Ukraińcy mają powiedzieć, na których spadają setki odłamków? Czy my dlatego, że boimy się, że odłamki spadną na ludzi, mamy nie zwalczać środków napadu powietrznego przeciwnika? Panie redaktorze, to był przelot rakiety, która rzekomo z Polski wyleciała. Być może. Tylko to nie jest cyrk, żeby obserwować rakietę, tylko trzeba ją zwalczać. Kto da nam gwarancję, że następnym razem nie przyjdzie rakieta, która będzie miała głowicę 600 kilo trotylu w sobie i nie spadnie w Lublinie na rynku? Wie pan, to jest błędna ideologia, błędne tłumaczenie i to jest fałszowanie prawdziwego obrazu naszych zdolności do tego, żeby w ogóle cokolwiek się bronić. Mamy efektory, więc dlaczego nic się nie robi, żeby tą ochronę granicy na tym kierunku, kiedy idą główne uderzenia, kiedy nocami lata setki rakiet nad Ukrainą, Ukraińcy sobie radzą, a my znowu rozkładamy ręce i mówimy, wszystkie procedury są zachowane, wie pan? To mi przypomina trochę Irak. Dlaczego? Dlatego, że niektórzy dowódcy tłumaczyli z wypadków, które kończyły się śmiercią żołnierzy w Iraku, oni mówili tak, myśmy wszystkie procedury zachowali i żołnierz zginął. To wie pan, to krew się w żołnierzu gotowała. Procedury zachowali. Nie na tym polega, proszę pana, zdolność przeciwdziałania zagrożeniu państwa polskiego i zapewnienia bezpieczeństwa obywatelom. Jeżeli ktoś mi mówi, że zapełni wszystkie procedury, to dla mnie ten ktoś nie wie, o czym mówi lub nie rozumie tego, co się wydarzyło. Przepraszam za ten długi mój monolog, ale ja to tak widzę, że my wyciągamy wnioski.
Znaczy, powiem szczerze, że mnie chyba po dzisiejszym dniu najbardziej przeraził wpis Jarka Wolskiego, którego serdecznie przy okazji pozdrawiam, który napisał zasadniczo to, co wiedziałem, ale to napisane na Twitterze, jakoś tak przeczytane, jeszcze bardziej mnie dotknęło. To znaczy, że nie zestrzeliliśmy tej rakiety, która przelatywała przez przestrzeń powietrzną polską, bo nie mieliśmy czym. I trochę mimo wszystko mnie to przeraża, bo z jednej strony wiem, że tak jest i wielokrotnie też w tym programie mówiłem, że obrona przeciwlotnicza to jest największy ból polskiej armii w tej chwili i że to jest rzecz, którą trzeba jak najszybciej zmodernizować, ale to będzie trwało lata. I to oznacza, że przez te lata Polska będzie narażona na to, że tak jak pan powiedział, może sobie rakieta z głowicą przelecieć nad Zamościem albo Lublinem. I to jakby uzbrojona rakieta i nie daj Boże, może coś w tej rakiecie się popsuć i ona może spaść. Ja w tej chwili celowo nie zakładam celowego ataku, tylko zakładam to, że przy takiej intensywności ataków 1 na 9, 1 na 10 rakiet jest uszkodzona i w związku z tym może dojść do tego, że taka rakieta rzeczywiście spadnie i zginą ludzie. A my nie mamy w tej chwili czym tego zestrzeliwać.
No ale my na to mówimy, że wszystkie procedury zostały zachowane. To jest no nasza tak. broń. Procedury są zachowane. Do końca się z Wolskim, panem Wolskim nie zgodzę, ponieważ my mamy efektory takie, które mogą zwalczać. My mamy modernizowane osy AK, czy nawet Kuby, które są gotowe, moim zdaniem mają zdolności do tego, żeby podjąć takie misji. Nie są to absolutnie nowoczesne środki, ale no uważam,
właśnie,
że
panie generale, one są
w stanie taką walkę podjąć.
Ale one są często, no nie, że starsze ode mnie, one są, kurczę, no już bardzo dużo starsze ode mnie i to wydaje mi się, że z tymi najnowocześniejszymi rakietami Cruz, pociskami na przykład H-101, to byłoby ciężko.
Znaczy generalnie powiem tak, osa jest modernizowana, nie wiem na ile ona jest zdolna do tego, ale po modernizacji wiem, że miała dużo większe zdolności. Nie dyskutuję, ponieważ nie znam zakresu modernizacji, możliwości aktualnych, ale ja uważam, że efektory powinny być rozmieszczone wzdłuż granicy po to, żeby tworzyć taką barierę, która by moim zdaniem miała jakieś możliwości. Nie oceniam w tej chwili jakie, niech to zrobią specjaliści. Natomiast przypomnieć należy, że pan minister Błaszczak mówił o programie Wisła, o programie Narew, o innych programach, które miały rzekomo być już gotowymi. Okazuje się, że nie są gotowe, więc gdzie one są? Gdzie są te miliardy, dziesiątki miliardów złotych, które wydaliśmy, a minister Błaszczak mówił o tym, że systemy już są sprawne, gotowe, niebo jest szczelne. No nie jest szczelne, co widać. Natomiast, wie pan, dla mnie zagadką jest to, że wlatuje rakieta 40 km w głąb kraju, i potem 40 km wraca. Dwie zagadki tu widzę. Leci sobie w sumie nad obszarem Polski 80 km. I wszyscy ją widzą i chwalą się tym, że widzą. I druga rzecz, to chciałbym wiedzieć tak naprawdę, czy Ukraińcy potwierdzili to, że ta rakieta do nich wróciła, czyli poleciała do nich. Bo znamy systemy ukraińskie i wiemy, że skąd by ta rakieta im przyleciała, to nie będą niszczyć w powietrzu. Oni każdą rakietę ostrzeliwują, którą wykryją. Oni mają zdublowane systemy rozpoznania i oni mają zdublowane systemy efektorów rakietowo-ogniowych. A zatem oni mają dużo większe możliwości niż my, okazuje się. A dlatego też chciałbym wiedzieć od Ukraińców, czy ta rakieta do nich wróciła, bo moim zdaniem jeżeli by to miało miejsce faktycznie, że ona by wróciła, Ukraińcy by to od razu powiedzieli. A Ukraińcy przykryli to kurtyną milczenia i o tym nic nie mówią. Być może w wyniku zabiegów politycznych taką rzecz ujawnią, może potwierdzą. Trudno mi w tej chwili powiedzieć, ja mam co do tego bardzo poważne wątpliwości, bo nawet był ktoś wskazać, że na tej aplikacji, którą pokazują te rakiety było widać, jak wylatuje z kraju. Wie pan, ja tak się zastanawiam, skąd ci eksperci mają taką wiedzę, że są takie aplikacje, gdzie rakiety wojskowe są pokazywane na równi z samolotami pasażerskimi, tym bardziej, że zupełnie inne systemy mają identyfikacji, transpondery, a zatem jest to jakieś nieporozumienie. No ja to odbieram w kategorii żartu oczywiście, te takie opowieści niektórych ekspertów, którzy mówią, że na aplikacji cywilnej, bo widać wlatującą i wlatającą rakietę. No wybaczy pan, te transpordery i te urządzenia w rakietach są głęboko kodowane i nie ma takiej możliwości, żeby ktokolwiek z cywilnych aplikacji miał dostęp do takich aplikacji. Zatem dwie zagadki. Pierwsza, 80 km nad Polską i nie ma żadnej reakcji. Widzieliśmy. Wie pan, do cyrku się chodzi oglądać, cyrkowców. A tutaj to jest za poważna sprawa, żeby to oglądać i nie reagować. Druga rzecz, to chciałbym wiedzieć, czy Ukraińcy potwierdzą to, że rakieta do nich wróciła.
Tym razem, panie generale, nie spodziewałem się, że to kiedykolwiek zrobię, ale będę bronił ministra Błaszczaka, bo on już nie jest ministrem. Oczywiście od niedawna i trudno wymagać od nowego ministra tego, żeby on coś z tą sytuacją zrobił, bo on dopiero niedawno przejął ministerstwo. Natomiast przeraża mnie to, że rząd się zmienił, ministerstwo się zmieniło, w sensie minister się zmienił, ale sytuacja jest taka, jaka była przedtem, czyli rok temu rakieta ukraińska wlatuje w polską przestrzeń powietrzną, ginie dwóch Polaków, rakieta przeciwlotnicza, która ściga rakietę rosyjską w trakcie takiego samego jak dzisiaj zmasowanego strzału. Potem dowiadujemy się, że rakieta rosyjska jakby wystrzelona z Białorusi wleciała w polską przestrzeń powietrzną i po paru miesiącach jej szczątki znajdują zwykli cywile, po prostu będąc w tym miejscu, gdzie ta rakieta spadła. Nagle mamy rakietę, tak jak pan mówi, która zniknęła gdzieś, wróciła podobno, może też znowu ktoś jeżdżąc konno ją znajdzie, tylko tym razem w województwie lubelskim. Eksperci piszą, że to się będzie powtarzało. No, jakby wydaje mi się, że to nie wpływa na Polaków dobrze, to znaczy, że to nie będzie wpływało, no to jest, sam jestem z Lubelszczyzny, dla wielu osób to będzie życie w stałym zagrożeniu, że coś im może spaść na głowę. Oczywiście szanse są minimalne, ryzyko jest minimalne, ale jednak to jest problem. Co my powinniśmy z tym zrobić? Bo ta modernizacja, o której mówiliśmy, ona miała być już gotowa, tak jak pan powiedział, tak mówił poprzedni minister obrony, nie jest, jak widać. To na co my czekamy? Rozumiem, że ta modernizacja potrwa parę lat, bo to jest konieczne, żeby po prostu, no po prostu taka modernizacja będzie trwała, ale co przez ten czas? Mamy samoloty F-16, one też mają możliwość zestrzeliwania takich rakiet. Podobno zostały podniesione, nawet teraz w nocy zostały podniesione. Czy to nie uważa pan, że jakoś moglibyśmy się bardziej zabezpieczyć, że powinniśmy się szybciej po prostu zabezpieczyć? No bo wojna na Ukrainie trwa, ona będzie trwała, nie skończy się. No i będzie ryzyko, że te rakiety będą dalej wpadać w polską przestrzeń powietrzną i jest ryzyko, że one nie będą wylatywać, tylko niestety w końcu, tak jak powiedzieliśmy przed chwilą, ja wiem, że się powtarzam, ale sam się zastanawiam na głos, co z tym można zrobić.
Znaczy, wie pan, panie redaktorze, dobrze pan zauważył, że tutaj nie można obwiniać żadnego polityka, bo to jest robota dla wojskowych. Warto by było, ja to wracam jeszcze do tego poprzedniego tematu, czy wojskowie zrobili wszystko po powzięciu informacji, że będzie ofensywa powietrzna. Czy wojskowi polscy podjęli takie działania, żeby nas przed takimi zdarzeniami zabezpieczyć? Moim zdaniem nie. Stan jest ten sam, co był przy pierwszej rakiecie, jest i przy drugiej rakiecie. I to powtarzam, nie jest to winą polityków, natomiast powinni politycy zażądać od wojskowych informacji. Co zrobiliście wy w zakresie zabezpieczenia przed tego typu zdarzeniami Polskę, wiedząc o tym, że Rosjanie przygotowują zaczepną operację powietrzną, która polega na wykonywaniu uderzeń na Ukrainę setkami rakiet, których kilka może spaść na terenie Polski. Od tego bym zaczął sprawdzenie, czy wojskowi poza ściankami, defiladami i Bizancjum na stołach z okazji świąt Bożego Narodzenia przygotowali się do odparcia tego uderzenia przypadkowego w tym przypadku. I od tego politycy powinni zacząć, bo to jest sprawdzenie zdolności tych panów odpowiedzialnych za dowodzenie. Bo moim zdaniem mówienie, że procedury zostały zachowane, jest skandalicznym niedopełnieniem obowiązków służbowych. Bo jeżeli nie mówi ktoś, mówi to w mediach, że rakieta była obserwowana od wlotu do wylotu z Polski, to jest dużo za mało jak na wojskowego, proszę pana. Bardzo dużo za mało. To świadczy o tym, że my nie jesteśmy gotowi do niczego tak naprawdę poza oglądaniem rakiety na monitorze radaru. I tutaj nie ma żadnego usprawiedliwienia. Nie wiem, jak do tego politycy podejdą, ale widzę, że przyjęli to z całkowitym spokojem, w przekonaniu, że zostało, procedury zostały zachowane. To nie jest, nie na tym polega żołnierka, nie na tym polega gotowość systemów. I moim zdaniem, panie redaktorze, problem jest może nawet nie w systemach, ile w procesie decyzyjnym. Bo jeżeli na granicy by postawiono 2-3 dywizjony, gdzie dano by kompetencje dowódcy dywizjonu do podjęcia decyzji, to by te rakiety tak sobie nie latały. Wie pan, ja wiem, że ci ludzie teraz mają, ci, którzy teraz za to odpowiadają, mają mgliste pojęcie o prowadzeniu szeregów rakietowych, ale dowodziłem 2 dywizjami, dowodziłem wojskami lądowymi, brałem udział jako dowódca w ćwiczeniach z szeregami rakietowymi. Wie pan, ile jest czasu między wykryciem celu a odpaleniem rakiety z uwagi na prędkość, z jaką cel pokonuje drogę swoją? To jest od wykrycia do odpalenia rakiety, które mają zniszczyć, to jest kilka sekund. To jest wyścig z czasem. Ja pamiętam, jak dowódca pułku rakietowego dzielił ogień na 2 baterie, miał 4, dzielił na 2, czwarta, znaczy pamiętam, druga, czwarta rakietami tam, no nieważne, ognia, to były to ułamki sekund wręcz, od wykrycia do odpalenia. I wtedy była szansa na zniszczenie rakiety celu w powietrzu. W tej chwili nic się takiego nie dzieje i decyzje zapadają w Warszawie, a nie tam, gdzie powinny zapadać na poziomie dowódcy dywizjonu, któremu daje się atencję do wykonania zadania w przypadku takiego omyłkowego wlotu rakiety. Tylko, że widzi pan, to się nazywa w wojsku paraliżem decyzyjnym. I nie liczmy na to, że cokolwiek się zmieni, jeżeli będzie tak to wyglądało, jeżeli będzie się powierzało albo dawało kompetencje ludziom, którzy nie znają tego obszaru wiedzy. Ja sobie nie przypisuję wiedzy jako przeciwlotnika czy obrony powietrznej, ale byłem uczestnikiem takich ćwiczeń i wiem mniej więcej, wiem na czym polega rola, miejsce i zadania takich środków walki. No ale to jest inny temat. To jest temat przygotowania armii do wojny.
Ja państwu coś zdradzę. Kilka miesięcy temu, już prawie rok temu, kiedy została odnaleziona rakieta pod Bydgoszczą, dostałem taką informację z kilku źródeł z wojska, że ta rakieta była na radarach, że tą rakietę było widać, że zostały podniesione samoloty, żeby ją zestrzelić i że informację o tym dostało wtedy Ministerstwo Obrony. I przez kilka minut, bardzo krótko, można było podjąć decyzję, ale ministerstwo przez ten czas decyzji nie podjęło. Ta rakieta zniknęła z radarów i spadła. No i już potem, tak jak powiedziałem, ktoś ją znalazł dwa miesiące później czy trzy. No i właśnie wtedy, jak o tym usłyszałem, kiedy już ta rakieta została znaleziona i tą historię mi opowiedziano, i to tutaj mówię, anonimowo muszę to podawać, bo te osoby są dalej w służbie, ale to zostało przez przynajmniej dwie osoby powiedziane, tak to określmy, to sobie pomyślałem, Jezu, co by było, gdyby rzeczywiście przyszło do podejmowania decyzji, jeżeli u nas jest taki problem z procesem decyzyjnym, jeżeli u nas wojsko nie może zdecydować, dowódca nie może zdecydować, on musi pytać ministra, czy on może zestrzelić rakietę, która jest nad terytorium Polski. Coś jest chyba nie tak, tak jak pan mówi, z tym procesem decyzyjnym. Przecież mamy obok wojnę.
Wie pan, warto by było, żeby ci, którzy biorą na siebie odpowiedzialność, podają się kompetencje, to muszą wziąć na siebie odpowiedzialność, zobaczyli, jak robią to Ukraińcy. Bo skoro my nie potrafimy, to może nauczmy się od tych, którzy potrafią. Wie pan, bo to nie zależy od ilości gwiazdek na pagonach, tylko od tego, czy facet ma to, co facet powinien mieć. Zdolność do podejmowania decyzji. I to jest kluczowe w armii. I takie decyzje podejmuje się na poziomie podpułkownika dowódcy dywizjonu rakietowego, a nie dowódcy w Warszawie, który ma mgliste pojęcie o działaniach wojsk rakietowych, znaczy w tym przypadku obrony powietrznej. Ale to jest odpowiedzialność za ojczyznę, to jest odpowiedzialność za ludzi, za Polaków.
Ale co trzeba zrobić, żeby to się zmieniło, panie generale? Od czego to musi wyjść? Czy to ma wyjść z ministerstwa, czy to ma być... Bo to nie jest reforma, do której potrzebujemy wielkich pieniędzy. To nie jest reforma, do której potrzebujemy... To jest zmiana myślenia tak zwana. Ukraińcy potrafili przeprowadzić tą zmianę myślenia.
A dwa, to dobór kompetentnych ludzi. Dobór kompetentnych ludzi na stanowiska, bo to jest kluczowa sprawa. Jeżeli nie będzie ludzi kompetentnych na stanowiskach, to będziemy mieli to, co mamy, albo będzie jeszcze gorzej. A czasu mamy naprawdę mało. Okazuje się, że Rosjanie jednak czas skracają i miejmy tego świadomość, że jeszcze nam parę lat, jeszcze dwa lata temu nam wydawało, czy może rok temu, że mamy 5-6 lat, to wydaje mi się, że Rosjanie ten czas nam skracają. Dlatego też kluczową sprawą to jest dobór ludzi, ich weryfikacja. Bo jeżeli będziemy wierzyli we wszystko to, co oni mówią, to będziemy mieli to, co mamy w tej chwili. Procedury zostały zachowane. I nic z tego nie wynika.
Pozdrawiam w tej chwili państwa, moich rodaków, którzy mieszkają na Lubelszczyźnie. Sam jestem z Lubelszczyzny, więc tylko chciałem powiedzieć, że współczuję, bo jednak po raz kolejny ta rakieta jakaś się tam znalazła w powietrzu. Miejmy nadzieję, że nigdy nie usłyszą państwo, że procedury zostały zachowane. Miejmy nadzieję, że następnym razem polskie wojsko zachowa się inaczej, będzie mogło zachować się inaczej, będzie miało czym taką rakietę zestrzelić i nie będziemy czytali, że ona wleciała i wyleciała, bo ja uważam, że jednak przy naruszaniu przestrzeni powietrznej takie rakiety powinno się zestrzeliwać. Jak pan uważa, panie generale?
Znaczy generalnie, jeżeli mamy efektory, powinniśmy to zrobić. Wie pan, bo ja teraz, ci panowie, którzy mówią, że jeżeli się rakiety zestrzeli, to odramki spadają, to ja wolę, żeby odłamki spadały z rakiety, niż miałaby rakieta z głowicą od między 600 a tonę spaść na Lublin, Zamość lub skąd pan pochodzi. Bo wtedy ofiar będzie dużo więcej. Tu nie może być, panie redaktorze, zawahania. Tu nie może być tłumaczenia, że mogą odłamki spaść. Jesteśmy w strefie przefrontowej. Tu się może wydarzyć wszystko. Katastrofa może być, kataklizm może być. Wszystko może być, bo my nie wiemy, co z tą rakietą, co ta rakieta w sobie może nieść. Ukraińcy się nie wahają, bo wiedzą, że walczą o życie. My, nam się wydaje, że nie walczymy o życie. Nieprawdą jest. My się przygotowujemy do walki o życie, ale wojskowi nie dowodzą tego, że są gotowi, żeby być tymi, których my, pana współbratymcy, pobratymcy pańscy z Lubelskiego, tego oczekują. Bo przecież kluczową kwestią jest zdolność do przeciwdziałania. Ale wie pan, wydaje się, że w tej chwili mają politycy białą kartę, którą mogą wykorzystać, kształtując oczekiwania w stosunku do armii. Oczekiwania personalne i wykonawcze. Teraz jest zmiana rządu i w zasadzie nowy rząd ma czas, ma szansę, którą daje ten czas, żeby zrobić z tym porządek. Żeby nie było takich tekstów, procedury były zachowane. Bo to jest gorsze niż wojna. I moim zdaniem ten czas powinni politycy, nowe ekipy wykorzystać, żeby te sprawy uporządkować. A nie zaspokoić się meldunkami, jak to zaspokajał się meldunkami wcześniej minister Błaszczak, który potem oskarżał generała Piotrowskiego o nieróbstwo, co było oczywiście wielkim nadużyciem.
Jasne. Ale powiedział pan właśnie o tym, że tutaj jest kwestia tej procedury decyzyjnej, to od razu, i wspomniał pan o Ukrainie, że walczy o życie, to od razu chciałem przejść do takiego pytania, no bo to nie tylko rakieta wleciała wczoraj w przestrzeń powietrzną Polski, to również niestety, ale był zmasowany, największy, jak podają zachodnie media, ale też Ukraińcy nie zaprzeczają, oni mówią o jednym z największych, zachodnie media mówią o największym ostrzale i bombardowaniu Ukrainy. Ponad 150 rakiet, bardzo wiele, kilkadziesiąt dronów kamikadze, szachid, wiele ofiar, wiemy o blisko 30 zabitych, grubo ponad 100 rannych. Jak pan uważa, panie generale, takie ataki będą się powtarzać?
Tak, to jest w ich strategii rosyjskiej, w ich doktrynach, zaczepna operacja powietrzna. Ona jest prowadzona zawsze, albo wyprzedza ona operację lądową, albo jest to sama z operacją lądową. Przypadek jest to sama, ponieważ ona jest prowadzona równolegle. Dwie operacje są prowadzone zaczepne, zaczepna operacja lądowa, zaczepna operacja powietrzna. Celem zaczepnej operacji powietrznej jest zdemolowanie Ukrainy na całą jej głębokość, od wschodu do zachodu. Uderzenia na aglomeracje miejskie, na skupiska ludności miejskiej, na infrastrukturę krytyczną, żeby sparaliżować Ukrainę w okresie zimy, pozbawić ludzi ciepła, wody, dostaw żywności, elektryczności, wszystkiego tego, co pozwala im normalnie żyć, normalnie funkcjonować. I to jest celem tej operacji powietrznej właśnie jest to. Natomiast operacja lądowa prowadzona jest na kilku kierunkach jednocześnie. Rosjanie odbudowali swój potencjał, mają przewagę strategiczną, to pozwala im w tej chwili wprowadzać do bitwy kolejne siły, które łamią obronę ukraińską na kilku odcinkach i jedynym teraz sposobem na prowadzenie operacji przez Ukraińców jest przejście całymi siłami do strategicznej operacji obronnej, żeby załamać natarcie armii rosyjskiej, nie pozwolić obrony i wyczerpywać armię rosyjską maksymalnie, jak to jest możliwe, w tych warunkach pogodowych, w jakich przyszło Rosjanom nacierać. W korzystniejszym położeniu są obrońcy, czyli Ukraińcy. Trzeba to wykorzystać.
Panie generale, ale to, co pan mówi, to się pokrywa z tym, co też mówią amerykańskie media, o czym mówił Instytut Studiów nad Wojną. Między innymi ostatnio Politico pisało o tym, że Amerykanie chcą, żeby Ukraińcy skupili się przede wszystkim na obronie, No ale Politico pisało też, że przy okazji Amerykanie chcą nie, żeby Ukraina wygrała tę wojnę, tylko żeby miała jak najlepszą pozycję negocjacyjną w tym roku przed ewentualnymi negocjacjami z Rosją. Po dzisiaj Ukraińcy, po wczoraj, jeszcze tutaj trzeba poprawić, po wczoraj Ukraińcy powiedzieli, że ogłosili, między innymi prezydent Zeleński o tym mówił, że żadnych negocjacji nie będzie po takich dniach, jak właśnie ten zmasowany atak, jak to piekło, które sporządzili Rosjanie Ukraińcom, negocjacje nie są możliwe. Jak pan myśli, czy to jest jednak robienie dobrej miny do złej gry i takie negocjacje w nadchodzącym roku, bo kończy się rok i ten rok chyba nie był dobry dla Ukrainy, jak się na to patrzy. Czy te negocjacje w tym roku są możliwe?
Wie pan, moim zdaniem Ukraińcy mieli szanse, które zmarnowali. To jest, ja to nazywam wojną zmarnowanych szans i niespodzianek, które są dla mnie niewytłumaczalne, chociażby ta niespodzianką było dla mnie to, że uderzyli na Zaporożu, na najsilniejszą obronę rosyjską, więc to jest zagadka tej wojny największa dla mnie. Natomiast moim zdaniem problemem jest to, że Ukraińcy mają głównie dwa problemy. Pierwszy to jest mobilizacja. Już nie ma, Ukraińcom brakuje żołnierzy. Ukraińcy nie mają wyszkolonych zasobów rezerw osobowych. Ukraińcy nie mają nowych jednostek wojskowych, które byłyby zdolne do prowadzenia działań ofensywnych, czyli wyzwalać w przyszłym roku okupowane terytoria. Czyli można powiedzieć, że nie ma szans na wyzwolenie okupowanych terytoriów. Fakt. Drugi to coraz bardziej ograniczana pomoc materiałowa z Zachodu. Z dwóch powodów są problemy. Pierwszym to jest to, że Zachód nie przeszedł na produkcję może nie tyle wojenną, co nie zwiększyli swoich mocy produkcyjnych w zakresie amunicji, której potrzebuje Ukraina. Więc Europa nie jest w stanie zwiększyć dostaw amunicji dla Ukrainy, a w magazynach amunicji już nie ma. Więc niebawem będzie tak, wskutek ograniczeń w dostawach amunicji, że Ukraina nie będzie miała z czego strzelać. I te rzeczy, czyli brak zasobów osobowych, brak amunicji, bardzo ograniczą możliwości armii ukraińskiej w zakresie prowadzenia wojny. Więc stanie ukraińska armia wobec faktu tej przewagi, którą mają Rosjanie, bo oni mają zasoby wyczerpane, zwielokrotnili produkcję swoich zasobów w przemyśle zbrojeniowym, więc będą budowali tę przewagę coraz większą. Więc przed jakim wyborem stoją Ukraińcy? Oni nie mają wyboru. I dla mnie teraz kwestią jest kluczową, to, żeby obronili to, co mają. I drugie to, żeby Zełenski, jak chce rządzić, żeby zrobił porządki sobie z polityką, sceną polityczną w Kijowie, żeby ci wszyscy deputowani i im podobni, którzy moim zdaniem są sympatykami Putina, nie mieli nic do powiedzenia, na przykład jeśli chodzi o ustawę o mobilizacji. Proszę zwrócić uwagę, jakie duże zamieszanie robi parlament kijowski, czy ukraiński, jeżeli chodzi o ustawę tą, o której mówi Załóżny. To tam politycy cały czas torpedują wszelkie działania mobilizacyjne w tym państwie. Ale są to ludzie, którzy absolutnie są tymi, którzy namówili kiedyś Putina na agresję na Ukrainę. Być może w roku przyszłym Ukraina będzie stała pod ścianą i nie będzie miała wyboru. Będzie musiała zasiąść do stołu w zakresie rozmów o zawieszeniu broni, bo pokoju między Rosją a Ukrainą nigdy już nie będzie.
Tylko pytanie, panie generale, czy Rosja chce takiego zawieszenia broni w tej chwili? Bo przecież zbliżają się wybory najpierw w Rosji. Wybory Putina, powiedzmy sobie to wprost. Wiadomo jest, kto wygra w tych wyborach. No ale trzeba ludowi rosyjskiemu pokazać, narodowi rosyjskiemu, że ta wojna idzie w dobrą stronę. Więc najpierw zapytam o rzecz, która może nadejść już niedługo. Czy to, co się wydarzyło, te zmasowane ostrzały ponowne, to jest zapowiedź rosyjskiej ofensywy zimowej? Możemy się takiej ofensywy spodziewać? Nie mówię tutaj o szturmowaniu Awdijiwki, ja mówię o dużej operacji.
Znaczy moim zdaniem to już ta operacja się powoli rozpoczyna. Ona nabierze większego rozmachu, jak Rosjanie przełamią obronę na kilku kierunkach. Oni w tej chwili w tej obronie ukraińskiej szukają miejsc, gdzie mogą spotykować uderzenie. Jeżeli uda się przełamać obronę w dwóch, trzech miejscach, rozwiną operację i to będzie to główne uderzenie. Wie pan, bo pan zaczął, też wspomniał pan o Putinie. Tak, Putinowi potrzebne jest zwycięstwo. Zwycięstwo w wyborach, ale to zwycięstwo w wojnie da mu jakby tą twardą kartę do tego, żeby być nadal prezydentem. On tego potrzebuje, dlatego też jest ofensywa w tej chwili zimowa, a po niej będzie ofensywa wiosenna. I Putin ogłosi, że operacja specjalna zakończyła się absolutnym zwycięstwem. O co mu chodzi teraz? Cele strategiczne. Opanowanie Donbasu, odcięcie do rubieży rzeki Dniepr, do jej ujścia, do Morza Czarnego, Ukrainy od Morza Czarnego, od brzegu Morza Czarnego, aż do rzeki Dniepr. Oraz w przypadku, gdyby udało mu się przełamać wojska ukraińskie na kierunku Siewierska i Kramatorska, pójście w kierunku Połtawy i do Dniepru dojście. Nie Kijów, ale rzeka Oskoł na południe, Siewierski Doniec, Dniepr, aż do ujścia do Morza Czarnego, to mu wystarczy, będzie miał całą wschodnią Ukrainę w swoim ręku i wtedy będzie zwycięzcą.
No właśnie, bo to chyba o to chodzi. O to chodzi też, żeby Rosja mogła pokazać, że zwyciężyła, nawet jeżeli nie osiągnie tych celów, które chciała osiągnąć 24 lutego, bo trudno się spodziewać, że mogłaby je osiągnąć, ale chodzi przecież też o to, żeby móc pokazać, że ta wojna to jest jednak jakiś zysk terytorialny dla Rosji, nawet jeśli to jest zysk w postaci zrównanych z ziemią wiosek i miast Donbasu, czy kawałków obwodu charkowskiego, czy chersońskiego na północ od Krymu. Ale pytanie, panie generale, czy Rosjanie też nie będą chcieli poczekać do wyborów w Stanach Zjednoczonych? Bo widzimy, że w tej chwili mam wrażenie, że to, co najbardziej Ukrainę blokuje, to są trzy rzeczy. Tak jak obserwuję, jak jeżdżę, ostatnio nie jeżdżę, ale gdzieś mam dalej kontakt, ale przecież jeszcze 2 miesiące temu byłem, że są trzy problemy. Pierwszy jest taki, że mamy problem pewnego rodzaju jednak rozprężenia mobilizacyjnego w narodzie. I to my też obserwujemy, mówię o mężczyznach, którzy uciekają, płacą łapówki, mówię o deputowanych, którzy robią interesy, to co pan powiedział, mówię o biznesach i tego typu rzeczach. Drugi, no to rzeczywiście problem tego, że Rosja ewidentnie wyciągnęła wnioski i prowadzi naprawdę takie operacje, które wyglądają na o wiele lepsze, na o wiele bardziej skoordynowane. Tak jak pan kiedyś powiedział, że dobry człowiek na wojnie wypiera tego złego, inaczej niż pieniądze złe wypierają dobre, to tutaj jest odwrotnie, bo wojna po prostu to jest jak selekcja naturalna i widać, że to w Rosji się dzieje. Natomiast jest trzeci aspekt, o którym chyba się najwięcej ostatnio mówi, to znaczy wsparcie. Wsparcie dla Ukrainy topnieje. I to przede wszystkim mówię o Stanach Zjednoczonych. Ostatni pakiet poszedł w tym roku. Czekamy na to, czy pójdą kolejne. 8 stycznia ma się zebrać kongres po przerwie świątecznej. Mówi się, że cały czas trwają rozmowy, takie informacje też dostaję, że cały czas trwają rozmowy między republikanami a demokratami. No ale dalej, a wojna trwa. Tutaj nie ma czasu na rozmowy. I teraz pytanie jest takie, czy Ukraina jest w ogóle w stanie prowadzić tę wojnę bez wsparcia ze Stanów Zjednoczonych, takiego jak do tej pory, albo większego. Jak pan uważa?
Znaczy, moim zdaniem będą bardzo ograniczone możliwości, będzie miała Ukraina w przypadku ograniczenia pomocy przez Stany Zjednoczone. Stany Zjednoczone są głównym strategicznym dostawcą materiałów wojennych dla Ukrainy. Jeżeli tych materiałów zabraknie Ukrainie, Ukraina nie będzie miała czym walczyć. Biden powiedział bardzo jedną rzecz, bardzo ważną, znamienną wręcz, którą cały czas podkreślam. Jeżeli Ukraina przegra, to żołnierz amerykański wespół z żołnierzami z NATO będzie musiał walczyć z Rosją. Mam nadzieję, że ten argument dotrze do kongresmenów republikańskich, którzy blokują pomoc dla Ukrainy. Bo jeżeli oni tego nie zrozumieją, to będzie musiał żołnierz amerykański stanąć wobec wroga, jakim będzie Rosja. Ale to, panie redaktorze, będzie trzecia wojna światowa.
A jak pan się spodziewa, jak to może wyglądać właśnie w tym przyszłym roku, w tym nadchodzącym roku? Czyli mamy ofensywę i tak jak pan powiedział, w których miejscach możemy się spodziewać, że to raczej nie będzie Kijów, że to będzie takie powolne przesuwanie, ale czy rzeczywiście Rosja po tym zmobilizowaniu kolejnych żołnierzy, ona jest pana zdaniem w stanie taką ofensywę zakończyć sukcesem? No bo że oni spróbują, to już chyba rzeczywiście powoli nie mamy wątpliwości.
Znaczy, wie pan, wszystko zależy od tego, co się będzie działo w Kijowie i w Ukrainie. W Kijowie sytuacja jest rozbujana, te relacje polityczno-wojskowe są bardzo złe. I tego ani deklaracji Żołęskiego, ani Załużnego nie zmienią, bo przepraszam, odkryli obaj karty, że mają kłopoty. Nie ma możliwości mobilizacyjnych, nie prowadzi się mobilizacji wśród emigracji ukraińskiej w krajach Europy Zachodniej, a zatem zabraknie żołnierzy na froncie, wyszkolonych żołnierzy. Ukraińcy już nie mają odwodów operacyjnych, nie będą mieli czym zatykać dziur we froncie, jak Rosjanie obronę przełamią. I moim zdaniem Rosjanie o tym wiedzą, dlatego tak się tak napierają, tak się pchają na te pozycje obronne Ukraińców. I ja podziwiam mimo wszystko Ukraińców, jak się świetnie biją, jak świetnie walczą, tak biją armię rosyjską, tak ją wyczerpują. Ale pytanie moje jest takie, na które nie znam odpowiedzi. Na ile im sił jeszcze starczy? Na ile im sił jeszcze starczy? A proszę zobaczyć, że Europa, politycy Europy są stargani zdrajcami, którzy cały czas próbują osłabić wsparcie dla Ukrainy. Kolaboranci Orban, Fico, ten prezydent Słowacji, czy teraz Holandia, to są rozłamowcy, którzy burzą koalicję wsparcia dla Ukrainy w Europie. Nie wróży to dobrze dla Ukrainy. Więc moim zdaniem teraz jest czas na polityków. I politycy powinni teraz zebrzeć szeregi, żeby podjąć takie działania, które wesprą Ukrainę, to po pierwsze, a po drugie osłabią wpływy Rosji gdziekolwiek, gdzie Rosja sięga i ma wsparcie. Bo jeżeli tego nie będzie, to Putin swoje cele osiągnie. A my, wie pan, co zrobimy? A my, Europa, zrobimy to samo, co zrobili wcześniej Europejczycy w porozumieniach mińskich, którzy upokorzą Ukrainę. Ja sobie tego nie wyobrażam, ale patrząc na to, co politycy robią i jak robią, i że wśród koalicji wsparcia dla Ukrainy w Europie są kolaboranci Putina, to pozwalam sobie na to, na taki, bym powiedział, czarny scenariusz dla Ukrainy, że Ukraina w pewnym momencie stanie sama, bo politycy i wszyscy ją zdradzą, tak jak zdradzili ją w 2015 roku. I to byłby najgorszy z możliwych scenariuszy, bo to byłby cios w nas też, naszą suwerenność, bo nasza suwerenność Przybałtyki będzie przez Putina zagrożona. Nie pan zauważy, że my sobie z wojną hybrydową nie radzimy. Napiera Putin z Łukaszenką na naszą wschodnią granicę, my sobie nie radzimy z tym tematem. Poradzimy sobie z wojną wielkoskalową? Przy tych politykach, którzy rządzą w Europie? Nie sądzę. Więc nie wolno nam opuścić Ukrainy i trzeba robić wszystko za wszelką cenę, żeby Ukraińców wspierać, bo jeżeli oni ulegną, to my będziemy następnymi, którzy będą stali przed taką koniecznością, przed jaką teraz stoją Ukraińcy, bronią swojej suwerenności i niepodległości.
Panie generale, to jest bardzo smutna prognoza, to co pan mówi. I niestety ja mam też takie poczucie, że o ile teraz to jeszcze nie wygląda źle, to perspektywa jest przeciwko nam.
Znaczy, wie pan, chciałbym, żeby sobie zdawali z tego sprawę wszyscy. Ci, którzy odpowiadają za relacje z Ukrainą, to też, ale ci, którzy za Polskę odpowiadają, też. Ponieważ moim zdaniem propaganda to jest jedno, a praktyczne działania, które służą budowie zdolności państwa do obrony, są drugą i, bym powiedział, istotniejszą kwestią. Proszę zauważyć jedną rzecz, taka znamienna rzecz. Nie ma w Polsce w tej chwili takiego resortu, który zająłby się ochroną ludności. To się kiedyś nazywało obrona cywilna. Ja to teraz nazywam ochroną ludności. Zajmuje się różnymi sprawami, wszyscy politycy, powstały różne ministerstwa, ale nie ma żadnego ministerstwa, które by chroniło ludność w czasie wojny. A kompleks przedsięwzięć, które trzeba przygotować dla ochrony ludności w czasie wojny, to co robią Ukraińcy, oni odrobili te lekcje, ten kompleks przedsięwzięć jest kilkakrotnie większy niż wszystko to, co robią niektóre ministerstwa w rządzie. Oni robią wyspowe tematy, a to jest bezpieczeństwo państwa, bezpieczeństwo ludności, przetrwanie narodu w przypadku kataklizmu, tak jak to skutecznie robią Ukraińcy. I widać wyraźnie, że nie uczymy się od Ukraińców, nie wyciągamy wniosków z tego, co się dzieje z naszą wschodnią granicą. Nam się wydaje, że mamy pokój wieczny. Putin nam pokoju i spokoju nie da.
Mówi pan także o Polsce? Polsce
tak,
też
ja mówię o Polsce. Nie da? To był adres, tak, panie redaktorze, mówię o Polsce. Jeżeli on prowadzi przykład nam wojnę hybrydową i osiąga w niej sukcesy, bo my sobie z tą wojną nie radzimy, bo płot nie jest rozwiązaniem w tej wojnie hybrydowej, to świadczy to o tym, że po pierwsze nie mamy strategii obrony przed wojną hybrydową, jak i nie będziemy mieli strategii przed każdą inną wojną, którą nam Putin zafunduje. A NATO, które deklarowało w Madrycie czy w Wilnie wielkie siły, które będą gotowe do obrony, na dobrą sprawę, poza deklaracjami nie zrobiło nic więcej. Niestety.
Ale właśnie, no tutaj jest kwestia tej siły NATO. Wszyscy, którzy uspokajają, mówią o tym, że NATO jest w stanie Rosję zmieść z powierzchni ziemi, zwłaszcza ze swoim lotnictwem. Czy to nam daje po prostu jednak poczucie tego bezpieczeństwa, też to, że żołnierze amerykańscy są na terytorium Polski?
Znaczy, przede wszystkim armie europejskie są w rozsypce, nasza też. W reorganizacji totalnej. Wie pan, czas formowania brygady, która będzie gotowa do działania, to jest 3 lata. Od zainicjowania formowania aż do zgrania bojowego. Jeżeli ktoś szkolił kiedyś wojsko, to powie, że mam rację, a ten, co nie szkolił, powie, że nie mam racji. Ale to już poziom odpowiedzialności jest zupełnie inny. To po pierwsze. Po drugie, mi pan pokaże inną armię w NATO, poza amerykańską, która jest gotowa. Armia niemiecka w rozsypce.
Brytyjska.
Brytyjska, ale oni nie mają armii lądowej praktycznie. Przecież oni nie mają prawie armii lądowej, więc oni mogą nam pomóc. Niewiele. A my będziemy głównie jako Polska walczyli w domenie lądowej. Teraz mówi pan, że NATO ma przewagę w powietrzu. Ma. Ale proszę pamiętać, że Rosjanie mają dobre środki obrony przeciwlotniczej, przeciwpowietrznej. Także tutaj byłbym bardzo, bardzo ostrożny, jeżeli chodzi o siły powietrzne. Powiem tak. Nie ma w tej chwili, według mnie, żadnej armii w Europie, w NATO, która byłaby zdolna, poza amerykańską oczywiście, działać na tyle kompleksowo, żeby móc prowadzić operacje wojskowe szerokoskalowe. Przy czym jeszcze jest jedna rzecz bardzo ważna. Wbrew pozorom Amerykanie nie mają silnej armii lądowej. Mają kilka dywizji, które są gotowe. Ale pytanie jest takie, czy w przypadku, gdyby doszło do czegokolwiek w Azji, czy Amerykanie będą zdolni prowadzić siłami lądowymi operacje na dwóch teatrach, europejskim i azjatyckim? Powiem panu, nie. Nie będą zdolni. I oni o tym wiedzą. Dlatego też za wszelką cenę Amerykanie dążą do tego, żeby armie europejskie się odbudowały. Ale ten proces odbudowy idzie jak krew z nosa. Niemcom też, którzy tak buńczucznie zapowiadali wielką reformę swojej armii, to idzie u Niemców bardzo siermiężnie. U nas jest to szybciej, ale nie jeszcze. To jest poziom zadowalający, ponieważ powtarzam, deklaracje i propaganda jedno, a rzeczywistość to jest inna, a te 30 parę tysięcy odejść żołnierzy w ciągu 2 lat armii, to jest złamanie kręgosłupu z armii. Wie pan, bo to nie odchodzą z armii ludzie, którzy są z dobrowolnej służby wojskowej, którzy przyszli do armii na 3 miesiące po 5 tysięcy, tylko to są żołnierze zawodowi, profesjonaliści z różnych poziomów dowodzenia, których się nie zapełni, nie zasypie w rok, 2, 3 czy 4. To są wyrwy, które są bardzo bolesne dla armii, ponieważ ich wypełnienie zajmie wiele, wiele lat. I dobrze by było, żeby ci, którzy mówią tak w ramach propagandy, jakie to siła w armii jest, ile pod bronią żołnierzy jest, mieli tego świadomość, że nie mówią prawdy, że kłamują Polaków. Bo takie wyrwy pokoleniowe, jakie wychodzą w wyniku takiego odejścia zawodowców, to są wyrwy na lata, których się nie zasypie podpórnikami szkolonymi w ciągu 3 miesięcy.
Panie generale, czy jest coś przed tym nadchodzącym rokiem, jakiś promyk nadziei, który pan może tutaj przytoczyć? Czy jest coś, co jednak nas może nastrajać jakimkolwiek optymizmem? Bo na razie to jednak niestety ta rozmowa jest bardzo pesymistyczna.
Znaczy, wie pan, entuzjazmem się nie wypełni okopów. Trzeba mówić prawdę, bo prawda czasami bolesna, ale ona mobilizuje. I jeżeli my mówimy tak, jak mówimy w tej chwili, to ufam, że podobnie pan, jak i ja, mamy jeden cel. Zmobilizować ludzi do roboty, do pracy, o tego, żeby zniszczyć się nad podziały, ponad swoje wyobrażenia, ponad swoje kariery, a skupili się na pracy tej od dołu do góry. Myślę tutaj o tym, że przed polską armią jest głęboka reforma, która też wynika z doświadczeń na Ukrainie, bo uważam, że to są wyzwania, które przed którymi stoimy, to są wyzwania na lata, ale musimy je podjąć i to wyciągnąć wnioski z wojny w Ukrainie, ponieważ te struktury, które my mamy, absolutnie przystają do tej wojny, na którą się trzeba z Putinem przygotować, to po pierwsze. Po drugie, trzeba podjąć wielki wysiłek w zakresie zmiany systemu mobilizacji sił zbrojnych, bo my takiego systemu efektywnego, nowoczesnego nie mamy. Drugi to jest absolutnie konieczność bardzo pilna, zmiana systemu szkolenia rezerw osobowych. Gromadzenie rezerw osobowych. I to nie to, że deklarują ci panowie z Rakowieckiej 200 tysięcy rezerwistów przeszkolimy. Wie pan, jak widzę, jak szkolą, to się zastanawiam, kto to wymyślił. Żołnierzy trzeba szkolić specjalistów, a nie wołać ich do kosza na 3-4 dni, dać im jeść, karabiny, jedno strzelanie do domu. To nie jest wyszkolony rezerwista. Ci ludzie marnują pieniądze, wysiłek. Nie rozumieją, co to jest wyszkolenie rezerwisty. Bo nigdy, wie pan dlaczego? Bo nigdy, podkreślam, nigdy nie odpowiadali za wyszkolenie żołnierza. Mało tego, nie ponieśli konsekwencji za niewyszkolenie żołnierza. I to jest główny problem tych ludzi. Niestety. Ale jestem optymistą, wierzę w to, że nowy rząd, nowi politycy rozumieją, do czego zostali powołani, rozumieją, jakie wyzwania przed nimi, że to, o czym my mówimy tutaj dzisiaj, to jest między innymi dla nich jakieś może, nie uzurpuje sobie prawa do niczego, absolutnie, ale być może ktoś posłucha, podpowie, że warto się skupić na tym, o czym rozmawiamy, aby ta armia była zdolna do tego, czego od niej państwo i obywatele oczekują. Nie defilady koniecznie, niekoniecznie defilady i ścianki i festynu. Dlaczego ta armia teraz jest doskonale przygotowana, okazuje się.
Tylko możliwości obronne naszego kraju, Rzeczpospolitej Polskiej i naszych obywateli. I proszę Państwa, tego, żebyśmy mieli taką armię, nam życzę wszystkim, życzę nam także, żeby w tym roku nadchodzącym były dobre zmiany w armii, życzę nam, żebyśmy też obserwowali pozytywne rozstrzygnięcia dla Ukrainy. Ja panu generałowi bardzo dziękuję panie generale za
to. Dziękuję panu, dziękuję państwu. Pomyślałem w nowym roku, samej serdeczności, spokoju ducha i wiary w to, że przed nami jeszcze jest wiele do zrobienia w Polsce i dla Polski.
Właśnie. Dziękuję w imieniu widzów, panie generale. Ja panu życzę też również wszystkiego dobrego i dużo zdrówka. I proszę państwa, dla państwa przede wszystkim, wszystkiego najlepszego w tym nadchodzącym nowym roku, żeby ten rok był lepszy od poprzedniego i żeby był właśnie pozytywny dla nas wszystkich. Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Jeśli podobała się Państwu ta rozmowa, proszę o zostawienie komentarza, zalajkowanie i zasubskrybowanie mojego kanału. A jeśli chcą Państwo wesprzeć działalność mojego kanału na YouTubie, można to zrobić z pomocą portalu patronite.pl. Link znajdziecie Państwo pod tym filmem. Dziękuję bardzo za obejrzenie tego nagrania.